Kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Dzieje się to, aby poddać was próbie. Ale cieszcie się i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Uważajcie się za szczęśliwych, gdy was znieważają ze względu na imię Chrystusa, bo spoczywa na was Duch Boga i chwały. Niech nikt z was już nie cierpi jako zabójca lub złodziej, jako złoczyńca lub ten, kto się miesza w cudze sprawy. Jeśli natomiast ktoś cierpi jako chrześcijanin, niech przestanie się wstydzić. Niech raczej tym imieniem przynosi chwałę Bogu. Bo nadszedł czas, aby rozpoczął się sąd i to od domu Bożego. A skoro najpierw od nas, to jaki będzie koniec tych, którzy są nieposłuszni Bożej dobrej nowinie? Jeśli sprawiedliwy z trudem dostępuje zbawienia, to co będzie z bezbożnym oraz grzesznikiem? Dlatego niech również ci, którzy cierpią zgodnie z Bożą wolą, powierzają swoje dusze wiernemu Stwórcy i nie ustają w czynieniu dobra. To jest Boże Słowo. Więc w pewnym sensie mamy tutaj powtórkę. Mamy tu powtórkę lub podsumowanie tego wszystkiego, co do tej pory Piotr w tym liście mówił o cierpieniu. Więc będzie to w pewnym sensie przypomnienie tego wszystkiego, co... Może nie tego wszystkiego, ale przypomnienie pewnych rzeczy, co do tej pory powiedzieliśmy odnośnie cierpienia chrześcijan. I dobrze jest sobie pewne rzeczy przypominać, utrwalać, ponieważ właśnie poprzez przypominanie utrwalamy te rzeczy. Tak? Jeżeli nie przypominamy sobie, to zapominamy. Tak jest z językiem. Jeżeli nie ćwiczymy języka, jeżeli obcym, jeżeli nie używamy tego obcego języka, to z czasem zapominamy różne słówka i coraz gorzej nam wychodzi. Jeżeli uczymy dzieci dekalogu, tak, to nie powinniśmy zatrzymywać się na tym, że one się już nauczyły, wyrecytowały, dostały nagrodę za to i później nie przypominają sobie, ponieważ zapomną szybko. Więc warto sobie co jakiś czas przypominać te ważne kwestie. Dlatego też czytamy, jak można powiedzieć, czy zachęcamy do czytania Pisma Świętego cały czas, na okrągło, ponieważ w ten sposób przypominamy sobie różne rzeczy. A szczególnie ważne jest, żeby przypominać sobie kwestie związane z cierpieniem ze względu na imię Jezusa Chrystusa. Ponieważ przyjdzie na pewno, jeżeli już nie przyszedł, to na pewno przyjdzie taki moment, kiedy doświadczymy takiego cierpienia i wtedy może pojawić się zwątpienie, może pojawić się zniechęcenie. Więc warto właśnie te rzeczy sobie utrwalać, żeby wiedzieć, co wtedy zrobić, jak sobie poradzić, kiedy doświadczamy takiej wątpliwości czy też zniechęcenia z powodu różnych doświadczeń. Więc apostoł Piotr znowu mówi nam o cierpieniu. I cierpienie jest jednym z głównych tematów, jakie się tu przejawiają. Piotr napisał list, w którym swoim adresatom mówi, jak mają żyć jako chrześcijanie, jak mają żyć chrześcijańskim życiem w otoczeniu, które jest nieprzychylne im generalnie, które jest im nieprzyjazne. I to wskazuje na to, że chrześcijanie cierpią. Ci chrześcijanie cierpieli w jakiś sposób właśnie z tego powodu, że są w nieprzychylnym, nieprzyjaznym środowisku. Ale o jakie cierpienie tutaj chodzi? Ostatnio w zasadzie już regularnie słyszymy wiadomości o atakach w naszym kraju na obcokrajowców. Niekoniecznie są to fizyczne ataki, ale są to też ataki, można powiedzieć, słowne, gdzie ktoś wyzywa obcokrajowców, grozi im czy mówi im, żeby wynosili się z Polski. Jak ci ludzie się czują, do których kierowane są takie słowa, czy którzy są pobici, jak się czują? Czują strach? Boją się? Nie czują się bezpiecznie? Prawda? Mimo, że spędzili jakiś czas, być może już lata w Polsce, to nie czują się bezpiecznie. Źle się czują. Dla niektórych Polska stała się drugim domem, ale te incydenty i ich skala powodują, że mają pewien niepokój, mają pewien lęk, mają obawy, czy w jakiś sposób oni nie staną się ofiarami tej przemocy. Być może zastanawiają się, czy nie opuścić Polski. W podobnej sytuacji znaleźli się właśnie adresaci listu Piotra. Z powodu nawrócenia, z powodu odrzucenia pogaństwa i wiary w Pana Jezusa Chrystusa, a pogaństwo było dominujące wtedy, tak? Więc oni stali się takimi, można powiedzieć, no nie powiem wyrzutkami, ale intruzami trochę, którzy wierzą tylko w jednego Boga, co jest dziwne, bo wszyscy wierzą w wielu bogów, prawda? Więc stali się takimi intruzami, obcymi. W związku z tym doświadczają szyderstw, ośmieszania, gruźb, oszczerstw. Jak to na nich wpływa? Tak samo, jak to wpływa na obcokrajowców, którzy dzisiaj w naszym kraju doświadczają właśnie takich ataków fizycznych czy słownych. Bali się. Byli niepewni przyszłości, mieli różne lęki, obawy, nie wiedzieli, co ich czeka. Sytuacja w każdej chwili mogła się pogorszyć. Więc naturalne było, że mogli się zastanawiać nad tym, jak w takich warunkach żyć. Naturalnym było, że mogli się zastanawiać, czy nie uciec od tego wszystkiego, nie odpuścić i może wrócić do tego, co było wcześniej. Więc to są takie normalne pytania, normalne rozterki, które rodzą się w sercu człowieka, który doświadcza jakiejś formy prześladowania, cierpienia za to, kim jest lub za to, co wierzy. Więc Piotr w tym fragmencie odnosi się do tego rodzaju cierpienia. I co takiego Piotr napisał swoim adresatom? W wersecie 12 Piotr napisał: kochani, przestańcie się dziwić, że spadają na was bolesne doświadczenia. Nie spotyka was nic niezwykłego. Przestańcie się dziwić, nie spotyka was nic niezwykłego. Dla Piotra tego typu cierpienie jest czymś normalnym, jest czymś oczywistym. Świat nienawidzi Chrystusa, dlatego ludzie tego świata zabili Chrystusa. Ukrzyżowali Go. Jezus zapowiedział, że to samo spotka Jego uczniów. Kiedy spojrzymy na historię, to widzimy prześladowania chrześcijan. Chrześcijanie byli prześladowani. Mówię oczywiście o tych prawdziwych chrześcijanach, tak? Ci zawsze w mniejszy lub większy sposób cierpieli z powodu swojej wiary. Widać to też bardzo dobrze dzisiaj. Chrześcijanie na świecie są prześladowani. Korea Północna, obóz pracy za posiadanie Biblii, czy też obóz pracy za świętowanie narodzenia Chrystusa. Więc chrześcijanie są prześladowani. Iran, Nigeria, w wielu krajach chrześcijanie cierpią. Ale chrześcijanie też cierpią, może nie w taki sam sposób, trochę inny sposób, w krajach Zachodu. Tak, w Irlandii chrześcijańscy właściciele piekarni muszą zapłacić wielotysięczną karę za to, że odmówili zrobienia tortu z napisem, który promował grzech. I to jest tylko jeden z wielu przykładów tego, jak w krajach Zachodu trwa nagonka na chrześcijan. Nie ma zatem się czemu dziwić. Tak było zawsze. Tak zawsze będzie, dopóki nie powróci Chrystus. Prawdziwi chrześcijanie będą cierpieć za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i o takim cierpieniu mówi nam Piotr w tym liście. Piotr mówi nam o cierpieniu, jakim jest prześladowanie, czy cierpienie za wiarę w Jezusa Chrystusa, ale dodatkowo Piotr mówi nam o cierpieniu zgodnie z Bożą wolą. Piotr mówi o cierpieniu, o prześladowaniu, które wynika z Bożej woli. I tutaj być może zapala się już czerwona lampka. Pojawia się w myślach pytanie, jak kochający ojciec, jak kochający Bóg może chcieć, aby Jego dzieci cierpiały prześladowanie? Jak Bóg, który jest miłością, może dopuszczać cierpienie do tych, którzy w Niego wierzą? Czy Piotr nie pomylił się czasem? A może to tłumacz się gdzieś tutaj pomylił, prawda? Może tłumacz coś tam dopisał nie tak, co nam się wydaje dziwne. Ale tłumacz się tu nie pomylił. Ani Piotr się nie pomylił, pisząc o cierpieniu zgodnie z Bożą wolą. To, że nam się to nie podoba, to nie znaczy, że autorem tych słów nie jest Duch Święty. To jest problem nie z tekstem, tylko problem jest z nami, z naszą teologią, która mówi nam, że takie rzeczy, taka rzecz jest niedopuszczalna. Więc to nasza teologia jest niewłaściwa i trzeba tą naszą teologię zmienić. Bóg, dopuszczając cierpienie do wierzących, robi to, co jest słuszne, co jest dobre i co jest właściwe. Być może to brzmi dziwnie w naszych uszach, ale tak jest. To, że Bóg dopuszcza prześladowanie do naśladowców Chrystusa, wynika z Jego miłości i troski o nich. Może nie mieści to się w głowie, ale tak jest. Jeśli jesteś rodzicem, to zakładam, że z powodu Twojej miłości do Twojego dziecka robisz dokładnie to samo, co Bóg. Robisz dokładnie to samo i zaraz to wyjaśnię. A jeśli nie robisz tego, co robi Bóg, jeżeli nie robisz to co swojemu dziecku, co Bóg robi chrześcijanom, to szkodzisz swojemu dziecku. Więc pozwólcie, że to wyjaśnię. Jako rodzice, pragniemy, no właśnie, czego pragniemy dla naszych dzieci, tak? Ogólnie rzecz biorąc, aby stały się dojrzałymi, dorosłymi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje życie, tak? Żeby właśnie byli takimi ludźmi, którzy mają kręgosłup, prawda? Oczywiście inne rzeczy też pragniemy, ale przede wszystkim, żeby to byli dojrzali dorośli, żeby umieli podejmować właściwe decyzje, rozsądne decyzje, żeby brali odpowiedzialność za swoje życie. Że będą w stanie poradzić sobie z tym wszystkim, co pojawi się na ich drodze, w ich życiu. Jako rodzice nie chcemy, aby nasze dzieci w wieku 25 lat nosiły pieluchy, bawiły się zabawkami, jadły jedzenie dla dzieci, a jest taki człowiek w Stanach, jakiś filmik w internecie krąży, nie wiem, 25 czy więcej lat, który właśnie nosi pieluchy, bawi się zabawkami i nie dlatego, że jest niedorozwinięty czy upośledzony umysłowo, ale to jest dorosły facet, trzeźwo myślący, który się zachowuje nieodpowiedzialnie. Więc nie chcemy, żeby nasze dzieci w taki sposób funkcjonowały. Więc jak mają się stać osobami dojrzałymi, odpowiedzialnymi? No od małego musimy jakby podejmować wysiłek, żeby je kształtować, tak? A to oznacza, że nam rodzicom nie wolno chronić naszych dzieci za wszelką cenę. Przed wszystkim i przed wszystkimi. Nie wolno, ponieważ w ten sposób tylko zaszkodzimy swoim dzieciom. Czasami to wystawianie kończy się płaczem. Znaczy, no może inaczej, my nie robimy rzeczy specjalnie. Tak jak na przykład niektórzy rodzice robią ospa party. Tak? Czyli przyjęcie z ospą. Czyli jest jakieś chore dziecko na ospę, więc rodzice organizują imprezkę, żeby ich dzieci mogły się zarazić ospą, żeby w wieku dziecięcym mogły przejść tą ospę. Więc jest tam jedzenie i to chore dziecko dotyka tego jedzenia. W Stanach jeszcze inne ekstremum jest, że rodzice chorego dziecka, czy też rodzice zdrowego dziecka zamawiają na przykład smoczek od dziecka, które jest chore na ospę, czy jakieś dotknięte jedzenie, żeby po prostu dać to swojemu dziecku. Więc my tak nie postępujemy, to jest nierozsądne, to jest głupie, narażać wtedy, kiedy nie ma takiej potrzeby dziecko tylko dla jakiejś idei. Prawda? Nie chodzi o to, ale chodzi o to, że kiedy pojawia się jakieś zagrożenie, w granicach jakiegoś rozsądku, to nie interweniujemy natychmiast, tylko pozwalamy, żeby dziecko, brzydko mówiąc, sparzyło się na własnych błędach, żeby nauczyło się na własnych błędach. Pozwalamy, żeby cierpiało generalnie, żeby jego zachowanie skończyło, czy jej zachowanie skończyło się jej płaczem, bo to daje lekcję. My mówimy, my ostrzegamy, ale dziecko czasami, jak się na własnej skórze nie przekona, to się tego nie nauczy. Ja lubiłem jeździć na rowerze jako małe dziecko. Szczególną radość sprawiało mi przejeżdżanie w pełnym, w peł, na, pręd, na pełnej prędkości przez kałuże. Tak? No oczywiście rodzice ostrzegali, czym to się może skończyć, ale sobie do tego do serca nie brałem i raz przejeżdżałem przez kałuże. Wiem, jaka woda jest w kałuży. Nic nie widać. Więc ja rozpędzony przejeżdżałem i raz nie dojechałem do końca tej kałuży, tylko wylądowałem w środku. Więc poszedłem do domu się przebrać, tak, rodzice znowu mówili, że mu uważał. Tak, tak. Prawda, oczywiście. Po jakimś czasie znowu padał deszcz, była duża kałuża, znowu przejeżdżałem rozpędzony przez inną już kałużę i znowu wylądowałem w środku tej kałuży. Trywialna może historia, tak? Ale co ciekawe, trzeci raz już tego błędu nie popełniłem, tak? Nauczyłem się z tych dwóch historii, że woda brudna, woda mętna, więc nie widać, jak głęboka jest ta kałuża. Nie widać, czy tam nie ma jakiejś cegły, czy kamienia. Więc następnym razem sprawdzałem najpierw, czy mogę bezpiecznie przejechać i już więcej do kałuży nie wpadłem. Więc nauczyłem się dobrych rzeczy, ale gdyby rodzice mnie tak chronili i mówili, nie, przejeżdżaj, nie wolno przejeżdżać, nie rób tego, tak, bo sobie krzywdę zrobisz, zabraliby mi rower, no to wiecie, skończyłbym 18 lat, czy poszedłbym do pracy, kupiłbym sobie rower i być może przejeżdżał rozpędzonym przez kałużę i wpadłbym do niej już jako dorosły facet, więc to by dopiero było głupio, tak? No, ale oczywiście trywialna sytuacja, ale można sobie jakąś inną sytuację wyobrazić, prawda, gdzie chronimy dziecko, a później ono staje na własnych nogach, idzie, jakby zaczyna niezależne życie i popełnia głupie błędy. Popełnia głupie błędy. Więc pewnych lekcji, no, musimy nauczyć się sami właśnie poprzez własne cierpienie. I Bóg chce tego samego dla nas. Tak, to rodzice tego chcą dla swoich dzieci, Bóg chce tego samego dla nas. Nasz ojciec chce, abyśmy byli dojrzałymi chrześcijanami. Dojrzałymi. Nikt z nas nie rodzi się na nowo jako dojrzały chrześcijanin. Każdy przychodzi na ten duchowy, może duchowo rodzi się jako niemowlę i musi wzrastać do tej dojrzałości. I wzrost zaczyna się od bycia niemowlęciem. W związku z tym Bóg jako dobry ojciec dopuszcza pewne rzeczy, dopuszcza cierpienia, ponieważ one pomagają nam we wzroście ku duchowej dojrzałości. Bez tych doświadczeń cały czas bylibyśmy dziećmi. Bylibyśmy niedojrzali, nieprzygotowani na różne sytuacje. Podobnie kowal kształtuje metal na gorąco. Co wtedy robi, jak rozgrzeje metal? Bierze młot. I młotem go kształtuje. Wtedy jest w stanie kształtować ten metal. Złotnik oczyszcza złoto poprzez rozgrzanie go do czerwoności. Poprzez wypalenie różnych zanieczyszczeń. To samo robi ojciec ze swoimi dziećmi. Ojciec to dla nas duchowej dojrzałości, duchowej czystości, szlachetności. A to przychodzi przez ogień. To przychodzi przez ogień, przez różne doświadczenia. Trzeba też pamiętać o innej ważnej rzeczy. Jako dzieci nie rozumiemy. Jako dzieci nie rozumiemy, dlaczego nasz rodzic nie reaguje, kiedy przychodzi na nas coś złego. Może nas to dziwić, może mieć pretensje do rodzica za to, że nie zareagował wcześniej i nie uchronił nas przed cierpieniem. Dlaczego, tato, pozwoliłeś mi włożyć palec do świeczy, do ognia? Tak? Tato, mówiłem, a ty chciałeś swoje. Dlaczego? Tak, nie rozumiemy wielu rzeczy. Nasze doświadczenie życiowe jest bardzo ubogie, dlatego też ten nasz horyzont jest bardzo mały. Ale jako rodzic kieruję się dobrem mojego dziecka i widzę więcej niż ono jest w tej chwili w stanie zobaczyć. Kieruje się, można powiedzieć, większym dobrem. To cierpienie ma służyć czemuś dobremu, a nie złemu. To tak jak u dentysty. Idziesz leczyć ząb, ale bez bólu, tak? Oczywiście jest znieczulenie, ale znieczulenie też wiąże się na początku z jakimś tam bólem. Więc idziesz do dentysty, który sprawia ból, ale nie po to, żeby nie jest to zły ból, to jest, można powiedzieć, dobry ból, ponieważ ma służyć uzdrowieniu czy uleczeniu tego zęba. Tak samo jest z Bogiem. Bóg widzi więcej, Bóg wie więcej niż my i potrafi każdą złą sytuację, jaka się nam przytrafia, obrócić w dobro. W nasze dobro, nie tylko nasze. Więc jeśli cierpimy za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, znaczy, że jest to Boża wola dla nas. I Bóg chce nas przez to kształtować, Bóg chce nas przez to oczyszczać, Bóg chce nas przez to prowadzić do dojrzałości tej duchowej. Zatem Piotr mówi o cierpieniu za wiarę w Jezusa Chrystusa, mówi, że takie cierpienie jest zgodne z Bożą wolą. Nie jest to łatwe oczywiście, tak? Ponieważ może się pojawiać zwątpienie, zniechęcenie, kiedy doświadczamy cierpienia. Nie jest to łatwe. Tego, co zrobić w tej sytuacji, czy w takiej sytuacji, kiedy cierpimy zgodnie z Bożą wolą, kiedy ludzie dookoła nas są przeciwko nam, ponieważ my wierzymy w Pana Jezusa Chrystusa. I Piotr odpowiada nam na to bardzo ważne pytanie. Piotr powiedział, dlatego niech również ci, którzy cierpią zgodnie z Bożą wolą, powierzają swoje dusze wiernemu Stwórcy i nie ustają w czynieniu dobra. Kiedy cierpimy zgodnie z Bożą wolą, powinniśmy powierzyć swoje dusze wiernemu Stwórcy i nie ustawać w czynieniu dobra. I tutaj pojawia się kwestia tłumaczenia. Pojawia się kwestia tłumaczenia, ponieważ wydaje się, że mamy tutaj do czynienia z dwoma rzeczami. Powierz duszę swoją Panu, Stwórcy, tak, wiernemu i czyń to, co dobre. Patrząc na dosłowne tłumaczenie, tak nie jest. Jest tylko jedna rzecz. Dosłownie byśmy mogli to przetłumaczyć. Dlatego niech również ci, którzy cierpią zgodnie z Bożą wolą, powierzają swoje dusze wiernemu Stwórcy w czynieniu dobra. Niech powierzają swoje dusze wiernemu Stwórcy w czynieniu dobra. Troszeczkę to zmienia sens. Tak? Co to znaczy? O czym tu mówi Piotr? Załóżmy, że masz jakąś cenną rzecz. Może nawet jakąś rzecz, twoją, tak? Cenna lub nie, ale twoja. No i musisz ją gdzieś przechować. Ale niech będzie cenna wtedy. Będzie lepsza ilustracja. Do kogo zwracasz się z prośbą o przechowanie? Do napotkanej osoby na ulicy? Ma pani jakieś, albo pan jakieś miejsce, gdzie mógłbym, czy mogłabym przechować swoje cenne rzeczy? Nie. To by było nieodpowiedzialne. Nie znasz tej osoby. Tak? Nie wiesz, czy możesz powierzyć jej swoje cenne rzeczy. Z reguły idziesz do kogoś, komu ufasz. A ufać możesz osobie, którą znasz. Więc żeby coś komuś powierzyć, musisz znać tę osobę oraz musisz jej ufać. Bo jeżeli znasz osobę, ale jej nie ufasz, to czy wiesz, że nie można jej ufać, to jej nie zostawisz nic. Więc musisz znać osobę i musisz jej ufać. I Piotr mówi nam, aby w czynieniu dobra, czyli w czynieniu Bożej woli, w naśladowaniu Chrystusa, powierzyć swoje dusze wiernemu Stwórcy. Wtedy, kiedy jesteśmy właśnie doświadczeni jakimś prześladowaniem, przeciwnością z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to wtedy powinniśmy powierzyć swoje dusze wiernemu Stwórcy. Można to powiedzieć trochę inaczej. Powinniśmy powierzyć swoje dusze Stwórcy, który jest wierny. W związku z tym Piotr mówi nam, abyśmy zaufali Jemu, Stwórcy, jeśli chodzi o nasze dusze w czynieniu dobra, w naśladowaniu Chrystusa. Co to znaczy, że Stwórca jest wierny? To znaczy, że Stwórca dotrzymuje danego słowa. Stwórca dotrzymuje swoich obietnic. Jeżeli On coś mówi, jeśli czegoś się zobowiązuje, to tak się stanie. To On spełni swoje słowo. Już raz to zrobił, już wielokrotnie to zrobił. Mamy tego potwierdzenie. Obiecał Chrystusa. Obiecał Zbawiciela i wypełnił to słowo. Obiecał ziemię obiecaną. Żydom spełnił swoje słowo. Obiecał wyprowadzenie z Egiptu. Spełnił to słowo. Więc Bóg, Stwórca, jest tym, który spełnia swoje słowo. Jeśli powierzymy Stwórcy nasze dusze, to możemy być pewni, że są one całkowicie bezpieczne, są one w najlepszym ręku. To nie znaczy, że że nie zginiemy za wiarę w Jezusa Chrystusa, ale to znaczy, że wierząc w Jezusa, nasze dusze są całkowicie bezpieczne, że mamy życie wieczne. Dlatego warto trzymać się Jego słowa i Jego obietnic. I Piotr w wersetach 13 i 14 wskazuje swoim adresatom na dwie, można powiedzieć, wielkie obietnice. Jest wspaniałe obietnice, które w tych okolicznościach mogą być pomocne, czy są pomocne. Ale cieszcie się i to w takiej mierze, w jakiej jesteście uczestnikami cierpień podobnych Chrystusowym, abyście w pełni szczęśliwi mogli przeżywać radość w czasie objawienia się Jego chwały. Uważajcie się za szczęśliwych, gdy was znieważają ze względu na Chrystusa, bo spoczywa na was Duch Boga i chwały. Więc pierwsza obietnica dotyczy przyszłości. Dotyczy momentu powrotu Jezusa Chrystusa. Dotyczy powtórnego Jego przyjścia. To cierpienie, którego doświadczają, podobne cierpieniu Chrystusa, ma obietnicę pełni szczęścia i radości, kiedy Jezus powróci. Teraz, obecnie, życie może być napełnione cierpieniem, ale to cierpienie zamieni się w pełnię szczęścia i radości, kiedy się objawi Jezus Chrystus. To obecne cierpienie z powodu imienia Jezusa Chrystusa będzie nagrodzone. Będzie to nie jakaś tam nagroda, prawda? Nagroda pocieszenia. Tak? Dzisiaj wszyscy dostają nagrody. Nagrodę za bycie ostatnim, tak? bo muszą być nagrodzeni. Ale tutaj nie ma nagrody takiego pocieszenia, nie. Jest mowa o nagrodzie, która powoduje pełnię szczęścia i radości, kiedy Jezus powróci. Więc Piotr wskazuje na przyszłe rzeczy, na obietnice związane z przyszłością, kiedy Jezus Chrystus powróci. Wtedy sytuacja się odmieni. I druga obietnica dotyczy teraźniejszości. Kiedy adresaci listu są znieważani ze względu na imię Chrystusa, to Duch Boga spoczywa na nich. Mogą się cieszyć szczególną bliskością Ducha Bożego, który jest po to, aby ich wspierać, aby ich wspomagać. Nie są sami. Nie są zostawieni na pastwę ich wrogów, ale sam Boży Duch jest blisko nich, spoczywa na nich. Po to, aby być z nimi, aby wspierać ich, aby im mówić, podpowiadać, co mają mówić w obliczu tych, którzy ich prześladują. Mogą liczyć na obecność Ducha Świętego w szczególny sposób. Więc mając na uwadze te obietnice oraz wierność Stwórcy, chrześcijanie powinni powierzyć Jemu, Stwórcy, swoje dusze, powinni zaufać Jemu i zdać się na Niego w czynieniu Bożej woli, że On wszystko dobrze uczyni i że cokolwiek się stanie, to ich dusze są bezpieczne w Jego ręku. Cierpienie, już na zakończenie, cierpienie nigdy nie jest łatwe. Cierpienie nigdy nie jest łatwe, ale łatwiej jest cierpieć z kimś niż samemu. Łatwiej jest cierpieć, wiedząc, że nie jesteś sam w tym, czego doświadczasz. Kiedy cierpimy za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, dobrze jest być z kimś, kto nas rozumie, kto wie, przez co przechodzimy, wie, co czujemy, wie, jakie rodzą się w nas wątpliwości, jakie są myśli naszego serca. Nasz Pan, Pan Jezus Chrystus wie dokładnie, co możemy czuć, przez co możemy przechodzić, ponieważ On sam tego doświadczył. On przeszedł przez cierpienie. On wie, co to znaczy się bać, ponieważ sam się bał, kiedy był w Getsemane. Drżał przed tym, co ma nastąpić. Poszedł się modlić, ponieważ to go przerażało. Być może doświadczał wątpliwości. I kiedy modlił się w Getsemane, to możemy widzieć. Tak? Jeżeli jest inna możliwość, jeżeli nie musi to na mnie przychodzić, to niech nie przyjdzie, ale niech się stanie Twoja wola. Więc widzimy, że on doświadczył wątpliwości. Pan Jezus przeszedł dokładnie to samo. Doświadczył tego samego, dlatego w takich sytuacjach obiecał swoim uczniom szczególną bliskość Ducha Świętego. Duch Święty jest, spoczywa na tych, którzy doświadczają cierpienia za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy cierpimy, to staramy się widzieć w tym jakiś sens i cel. Kiedy tego sensu lub celu nie dostrzegamy, czy tego sensu i celu nie widzimy, to cierpienie wydaje się nam być bezcelowe i bezsensowne. I wtedy jest trudno, i wtedy jest ciężko, pojawiają się wątpliwości, czy Bóg istnieje, czy Bóg jest dobry. Wtedy cierpienie wydaje się nam czymś negatywnym, czymś złym. Dlatego pamiętajmy, że kiedy cierpimy za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to w tym cierpieniu jest cel oraz sens. Bóg kształtuje nas, Bóg wychowuje nas, Bóg w ten sposób uszlachetnia nas, oczyszcza, przygotowuje na przyszłą chwałę. I to jest wyraz Jego wspaniałej miłości. Więc jest to coś pozytywnego, coś dobrego. Nie jest to łatwe, nie jest to przyjemne. Jest to bolesne, ale jest to coś dobrego. Kiedy cierpisz za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa, to wtedy najlepiej powierzyć swoją duszę wiernemu Stwórcy. Nie ma lepszej rady. Jest to najwłaściwsza rzecz, jaką możesz zrobić. Dalej naśladuj Jezusa, dalej stosuj się do Jego nauczania, ale w tym wszystkim zaufaj wiernemu Stwórcy. Zdaj się na Jego obietnicę. Myśl o tym, co się wydarzy, kiedy Jezus powróci. Niech to będzie Twoim celem i pragnieniem oraz oczekiwaniem. Ale też dziękuj, że Duch Boga jest na Tobie i On Ciebie wspiera i wzmacnia. Zdaj się na Boga, który jest Stwórcą. Przez Jezusa Chrystusa to jest Twój Bóg. Tydzień temu, nie wiem, czy pamiętacie, mówiliśmy o sytuacji, jakiej doświadczyli uczniowie. Piotr i Jan uzdrowili człowieka, głosili Ewangelię i za to zostali aresztowani. I musieli stanąć przed Radą Najwyższą. I Rada Najwyższa, co zrobiła? Zakazała im głosić Chrystusa. Zagrozili im, że jeżeli będą głosić Chrystusa, to poniosą konsekwencje. Tak? Jakie konsekwencje? Różne, aż do śmierci włącznie. Ta sama Rada wydała Jezusa na ukrzyżowanie, pozbyła się Jezusa, więc nie było dla nich problemu, żeby zrobić to samo z uczniami. Piotr i Jan wrócili do swoich, do innych uczniów. I co zrobili? Najpierw opowiedzieli, co się wydarzyło. Przedstawili sytuację, jak się ma powiedzieli o tym zakazie. I wtedy spontanicznie, razem, jednogłośnie zawołali do Boga. I o co wołali? Można powiedzieć, powierzyli swoje dusze wiernemu Stwórcy. Wołali o odwagę, do czego? Do głoszenia słowa. I co zrobili? Poszli głosić. Znaczy, na wcześniej jeszcze zostali napełnieni Duchem Świętym i poszli głosić słowo z odwagą i przekonaniem. Więc Piotr nie mówi tych słów jako teoretyk, prawda? Gdzieś się tego nauczył, jakąś teorię, ktoś mu przekazał. On przez to przeszedł, przez te cierpienia. Tak, on na własnej skórze odczuł te zakazy, te groźby i też doświadczył tego, o czym pisze, że powierzył swoją duszę wiernemu Stwórcy. Razem zawołali, powierzyli swoje dusze Stwórcy, tak, oddali wszystko w Jego ręce i robili to, co było, to, co Chrystus im nakazał. Więc kiedy przychodzi prześladowanie z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to rada, jaką daje nam Piotr, jest taka. Powierz swoje życie, swoją duszę w ręce Stwórcy, wiernemu Stwórcy i rób to, co nakazuje Ci Chrystus. Podążaj za Nim, naśladuj Chrystusa, głoś Chrystusa. Twoja dusza jest bezpieczna. Twoja dusza wtedy jest bezpieczna. Amen. Pomódlmy się. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że Ty mówisz tak dużo o cierpieniu. Że Ty pokazujesz, że, no, że, że chrześcijanie cierpieli, cierpią i będą cierpieć za wiarę w Pana Jezusa Chrystusa i Panie, Ty przygotowujesz nas do tego, chociaż prawdopodobnie każdy z nas już w jakimś stopniu doświadczył pewnych przeciwności związanych z wiarą w Pana Jezusa Chrystusa ze strony najbliższych czy ze strony najbliższego otoczenia, ale to jeszcze może być gorzej, Panie. Ty wiesz, że sytuacja może dramatycznie się zmienić bardzo szybko i że no dzisiaj w kraju, który jest wolny i nie ma prześladowań chrześcijan, to zaraz to może się pojawić. I Panie, Ty przygotowujesz nas na te różne trudne sytuacje i Ojcze, proszę Ciebie, żeby ta nauka zapadła nam głęboko w serca, żebyśmy pamiętali o tym, że kiedy przychodzi właśnie prześladowanie, cierpienie z powodu wiary w Pana Jezusa Chrystusa, to najlepszym schronem jesteś Ty sam. Najlepszym schronieniem jesteś Ty sam. Najlepsza ochrona to jest skryć się pod Twoimi skrzydłami. Czynić to, co Chrystus nakazuje i bać się Ciebie, i polegać na Tobie, i zaufać Tobie, Panie. I cokolwiek się wydarzy, to mieć tą pewność, że jesteśmy bezpieczni. Ojcze, ucz nas takiej właśnie powierzania, tej spolegliwości na Tobie, zaufania do Ciebie, do Twoich obietnic, żeby te obietnice były dla nas cenniejsze niż to, co może zaoferować nam ten świat. Żeby Chrystus był dla nas ponad wszystko, czy bezcenny. Żeby Jego krew była dla nas cenniejsza niż złoto, srebro czy kamienie szlachetne. Żebyśmy w Nim widzieli wartość i żebyśmy dla Niego byli gotowi poświęcić wszystko. Panie, ucz nas właśnie takiej postawy, żeby Chrystus był dla nas wszystkim i żebyśmy mogli Mu służyć we wszystkim, w każdych okolicznościach. Panie, Ty wiesz, że wtedy będzie ciężko, że wiesz, że to nie jest łatwe. Panie, dlatego Ty dajesz Ducha Świętego w takich sytuacjach w szczególny sposób. I dzięki Ci, Panie, za to, że Ty zabezpieczasz, że Ty pomagasz, wspierasz, że Ty nie zostawiłeś nas sierotami, ale jesteś z nami. Twój Duch jest wtedy w szczególny sposób blisko nas, spoczywa na nas. Panie, bądź uwielbiony i wywyższony, ponieważ jesteś dobry i troszczysz się o nas i kształtujesz nas. Czasami to kształtowanie może nam się nie podobać, może być bolesne i ono jest bolesne, ale Panie, Ty pokazujesz, że jesteśmy Twoimi dziećmi w ten sposób, że kiedy dyscyplinujesz nas, to kiedy karcisz nas, kiedy smagasz nas, kiedy dopuszczasz cierpienie, to wiemy, że jesteśmy Twoimi dziećmi. Amen.